programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu gościa profesor Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, nie zawsze medycyna nadąża za życiem, ale neurologia jest taką dziedziną medycyny, w której od wielu, wielu lat dzieje się bardzo wiele, ba miesiąc może przynieść nowe rozwiązania. Tak trochę dzieje się w tej chwili. Choroby neurologiczne są jednymi z tych, które niestety bardzo często w społeczeństwie się pojawiają. Obecnie mamy taką tendencję, taką koncepcję, żeby neurologia opierała się na sześciu filarach.
Tak jest. No, przeżywamy w neurologii niesamowity postęp, rewolucję wręcz naukową, kliniczną. To jest coś, czego nie było przez dziesiątki lat. Pamiętajmy, że neurologia jest stosunkowo młodą dziedziną, która jest opisana, stworzona od około 200 lat, ale to, co dzieje się teraz, to jest ogromny postęp i w związku z tym cieszymy się z tego. Wyodrębniają się wręcz pewne podspecjalizacje po to, aby adresować te najważniejsze potrzeby społeczne, bo przybywa chorób neurologicznych w związku z faktem starzenia się społeczeństwa. Staje się to oczywiste, że część chorób jest rzeczywiście związana z ryzykiem wieku, ale też potrafimy lepiej rozpoznawać choroby, o których jeszcze 20 lat temu nie mieliśmy pojęcia, że to te choroby. Widzieliśmy obraz kliniczny. W neurologii jest tak, że obraz kliniczny może być bardzo zbliżony, ale powody, przyczyny tych chorób są różne. W związku z tym rzeczywiście należy kierować diagnostykę, leczenie bardzo specyficznie w wybrane dziedziny. No i pan redaktor wspomniał sześć filarów.
To zaraz do nich, bo umkniemy myśl, panie profesorze, bo wspomniał pan o diagnostyce. Ta diagnostyka musi być bardzo precyzyjna. Czasem ona umyka nawet specjalistom, lekarzom pierwszego kontaktu.
Tak jest. Teraz ukuliśmy termin czastomuszcz, czyli wiemy o tym, że proces chorobowy, jeżeli się zacznie, prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia i jak go nie rozpoznamy, niestety wtedy już niewiele możemy zrobić. I ta diagnostyka. Mamy świetne techniki obrazowania mózgu, czyli rezonans magnetyczny, tomografia, różne opcje angio, które pokazują malformacje naczyniowe, ale też diagnostykę genetyczną, diagnostykę laboratoryjną. Mamy możliwość mierzenia pewnych białek, różnych substancji biochemicznych uwalnianych w procesie chorobowym. Daje nam to możliwość szybkiej diagnozy, ale nadal jest to diagnoza kompleksowa, czyli zestawiamy obraz kliniczny z wynikami badań dodatkowych. Nigdy nie odbywa się to na zasadzie od wysłanego testu do laboratorium i już wszystko wiemy. To jest specyfika neurologii.
Panie profesorze, powiedział pan o tych sześciu filarach, na których opiera się w tej chwili neurologia. No i tu nie trzeba być wielkim odkrywcą, żeby się domyślać. Choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, padaczka, udary oczywiście i pewnie wszelkiego rodzaju bóle.
Tak, to są takie dziedziny, które wyodrębniły się w ostatnim czasie dzięki właśnie też pewnym osiągnięciom w leczeniu, ale i tej diagnostyce. I my je wyodrębniamy w naszej strategii neurologii. To, co chcemy zmienić, aby ułatwić ścieżki pacjentów do diagnozy i leczenia. Oczywiście tych dziedzin jest jeszcze więcej. Są choroby nerwowo-mięśniowe, są właśnie wspomniane bóle, to tu mamy przeróżne bóle głowy, ale też bóle kręgosłupa, największa zmora obecna w społeczeństwie. 70% hospitalizacji w Polsce jest związana z bólem kręgosłupa, więc skala ogromna. My oczywiście chcemy się opiekować i opiekujemy się od lat pacjentami, no ale musimy im wskazać ścieżki, jak najszybciej mogą się dostać do specjalisty, ale też, żeby nie powielać procedur po drodze, prawda? Bo to jest zmora naszego systemu. Czyli można łatwo dostać się do poradni, zlecić pewne wybrane badania. One nie są wystarczająco często, żeby diagnozę postawić, więc pacjent trafia do kolejnej poradni, którą uważa za bardziej wyspecjalizowaną. No i niestety dalej system wspiera wykonywanie tych samych badań, co jest praktycznie bez sensu. Chcemy wskazać na gradację postępowania diagnostycznego, ale żeby te placówki, które podejmują te droższe procedury, no miały na to finansowanie. Nie da się jakby ciągle powtarzać tych badań i finalnie nie mieć podstaw do stawiania diagnozy. Wtedy najczęściej dokonuje się to w warunkach szpitalnych, co jest dużo droższe i rzeczywiście musimy finansować bardzo też często drogi system szpitalny, który jest potrzebny, ale można go profilować. Chronicznie brakuje łóżek przewlekłych dla osób obłożnie chorych z wielochorobowością, więc to jest największe wyzwanie dla tych najbardziej specjalistycznych szpitali, które akurat muszą przyjąć tych ciężko chorych pacjentów, postawić diagnozę, rozpocząć leczenie, ale często nie mają gdzie wypisać pacjentów, którzy leżą miesiącami. U nas pacjent obecny, rekordzista w klinice neurologii, bardzo specjalistycznym szpitalu, leży już od października zeszłego roku. I rodzina, mimo że ją ma, nie chce go zabrać do domu. To są kuriozalne sytuacje naszego systemu i nie jest to osoba bezdomna czy niezamożna. System tak jest sformułowany, że bez pewnych zgód, formalności nigdzie nie możemy go wypisać.
Panie profesorze, ale pewnie są sytuacje zupełnie odwrotne, gdzie ten postęp w neurologii to pewnie kiedy dzięki ogromnej rzeszy naukowców, którzy obok praktyków idą ramię w ramię i pracują nad rozwiązywaniem problemów neurologicznych, jest pewnie ogromna grupa pacjentów, która mogłaby przebywać w domu, a nie przebywa, bo na przykład jest na oddziałach neurologicznych.
A no właśnie, to są też te rozwiązania nowoczesne. Po prostu szpital też nie jest bezpiecznym miejscem, prawda? Mamy kumulację ludzi z różnymi infekcjami jeszcze w dobie COVID, więc uważamy, że bardzo tym naturalnym, przyjaznym środowiskiem to dom, ale trzeba pacjentowi pomóc, właśnie skorzystać z pomocy. Postulujemy o takie rozwiązania jedno-trzydniowej hospitalizacji, nawet w trybie ambulatoryjnym, czyli pacjent dochodzący i wraca do domu, zrobienie cyklu badań, które przybliżą go do diagnozy i organizujemy opiekę dalszą w domu, więc to jest ten ideał, a nie, prawda, trzeba przyjąć pacjenta do szpitala, żeby mu podstawowe badania wykonać, co też znacznie podraża koszty i angażuje kadrę, której nie ma, w tą pomoc, pracę, prawda, ta kadra. Wyobraźmy sobie, że w Polsce musimy całą armię ludzi zatrudnić do dyżurów nocnych, które prawdopodobnie wcale nie są aż tak we wszystkich obszarach niezbędne. Można wykonać wiele badań w trybie dziennym bez konieczności przebywania chorych w szpitalu.
Panie profesorze, jedną z takich chorób neurologicznych, w których postęp jest ogromnie zauważalny, to jest stwardnienie rozsiane. Gdybyśmy sięgnęli jeszcze 20 lat wstecz, 15 lat wstecz, no to są właściwie lata świetlne, ten postęp, który się dokonał.
Ogromny, tak, to prawda. Dzięki standardom nowym opieki i lekom, które weszły, zwracam uwagę, w ciągu jakichś 20 lat udało się zmniejszyć śmiertelność pacjentów o 35% w Polsce. Jest to jeden z najlepszych wyników w skali Europy i wielu krajów świata. To jest ten postęp cywilizacyjny, który dokonaliśmy. Owszem, jest to grupa osób borykająca się z niepełnosprawnością przez lata, ale za to poprawiamy wskaźniki przeżywalności. Choroba zmieniła oblicze, więc to jest ten model, który stworzyliśmy też w Polsce. Mamy programy lekowe, które realizujemy ambulatoryjnie.
To prawda, o nich za chwilę, panie profesorze, ale zanim do nich dotrzemy, do programów lekowych i bardzo profesjonalnej opieki neurologicznej nad chorym ze stwardnieniem rozsianym, potrzebna jest właściwa diagnoza. I czas, o którym pan wspominał przed kilkoma minutami, gra tu niebagatelną rolę.
Oczywiście, czyli ta diagnoza rzeczywiście przez lata była opóźniana. Brak badań sprawiało to, że pacjent typowo miał jakieś objawy neurologiczne, które trwają z reguły krótko, kilka dni. Mogą być zwiewne, niezauważone, a potem mija czas takiej remisji utajonej klinicznie, ale nie patologicznie, bo w mózgu mogą się toczyć bardzo niekorzystne zmiany. No i nagle przychodzi kolejny rzut choroby i dopiero wtedy stawiano diagnozę. Teraz wyczulamy się na te pierwsze symptomy. Dobrze, że mamy dostęp szeroki do rezonansu magnetycznego, z tym, że on jest niespecyficzny, czyli pokazuje pewne ogniska, ale nie tłumaczy, skąd się wzięły, i do tego potrzebne są dodatkowe badania.
Muszę pana profesora o te symptomy zapytać, o te objawy jako pierwsze, które mogą się pojawić.
No, to jest każdy ubytek neurologiczny, bo te zmiany patologiczne mogą pojawić się w każdym miejscu w mózgu, więc najczęściej jest to niedowład, zaburzenie widzenia, szczególnie w jednym oku w połączeniu z bólem tego oka, zaburzenia widzenia barw, zaburzenia równowagi, czyli trudność w chodzeniu, ale też dwojenie się widzenia, czyli mamy wrażenie jakichś niespecyficznych, dwojących się obrazów i trudności też z poruszaniem. Mogą to być zaburzenia czucia, ubytek czucia albo mrowienie, palenie w okolicach skóry. No i też objawy związane z dysfunkcją pęcherza moczowego, więc ta lista jest bardzo długa, ale te wymienione są najbardziej kardynalne i zawsze powinny nam dać do myślenia i natychmiast powinniśmy skorzystać z konsultacji neurologicznej.
Ale pewnie pan profesor również w swojej karierze słyszał takie tłumaczenia, że być może to coś z błędem.
No tak, to są typowe takie właśnie skomplikowane ścieżki diagnostyczne. Wiele osób przypisuje to innym jakimś stanom, a źle spałem, prawda, jestem zmęczony, przemęczony, a to kręgosłup może mnie boli, mi drętwieje noga, prawda, to są typowe takie wytłumaczenia, które są normalne. Pacjenci nie chcą chorować, szukają jakichś łatwych wytłumaczeń dla tego zjawiska, no ale rzeczywiście tu apelujemy, żeby konfrontować to z fachowcem, bo rzeczywiście ta diagnoza może ulec przyspieszeniu.
Tymczasem właśnie ten czas, o którym znowu do niego nawiążę, jest tu kluczowy, bo od diagnozy do wdrożenia programu lekowego powinno minąć, no właśnie, optymalnie ile?
No tu oczywiście mamy dwa etapy. Objawy, diagnoza, prawda? Ten okres bywa różny, ale też skracamy go do maksymalnie krótkiego czasu, ale czasami jest to podyktowane koniecznością obserwacji stanu, prawda? Trzeba kolejne 2-3 miesiące, aby powtórzyć badania, upewnić się, że to diagnoza. Ale jeżeli już postawimy diagnozę do leczenia, no to tu bez wątpienia ten czas ma ogromną rolę i niestety nie zawsze mamy możliwości szybkiego włączania w proces leczniczy, to znaczy możemy, ale na kredyt, czyli dana placówka, która prowadzi program, musi zadłużyć się, aby przekroczyć kontrakt, który mamy, i siłą rzeczy mieć nadzieję, że tą refundację dostanie. Tak czynimy, ale czasami już się to robi bardzo krytyczne. Szpital, tak jak każda instytucja, nie może zadłużać się, prawda, bo zbraknie mu środków na bieżące płatności, więc dążymy do tego, że jeżeli diagnoza, to nie dłużej niż 2-3 miesiące powinniśmy czekać, aby włączyć pacjenta do programu leczenia.
Wiąże to się z tym, o czym pan profesor już wspomniał, czyli tych bardzo dobrych efektach w porównaniu do lat ubiegłych, jakie Polska osiąga w leczeniu pacjentów ze stwardnieniem rozsianych. Dla samych pacjentów jest to bardzo istotne, choćby z tego względu, że aktywność społeczna i zawodowa jest dla nich niezwykle istotna.
Oczywiście, tu się trochę zmienia taki paradygmat leczenia. Zaczynamy od leków o wyższej skuteczności, aby potem ewentualnie przedłużyć to tymi standardowymi. Przywykliśmy przez lata, że pojawiały się kolejne leki coraz lepsze, prawda, i również bezpieczniejsze, ale traktowane były jako kolejne linie leczenia, druga, trzecia. W tym momencie, dzięki temu, że już jest tak dobry dostęp do tych kuracji, chcemy używać je indywidualnie dla potrzeb pacjenta, czyli jeżeli proces chorobowy jest ewidentnie aktywniejszy, czy już widzimy, że dotyczy młodej osoby, to chcielibyśmy skorzystać z leków o wyższej skuteczności, a wcale nie mniejszym bezpieczeństwie, po to, żeby wydusić tą chorobę, całkowicie wytłumić proces zapalny i mieć nadzieję, że nie dojdzie do tego uszkodzenia, które będzie skutkować niepełnosprawnością.
Znowu wiąże to się z tym, o czym wspomniał pan przed kilkoma minutami, że jakiekolwiek opóźnienie, zwlekanie pacjenta jest tu absolutnie niewskazane.
To prawda, to jest to osiągnięcie ostatnich lat. Mamy przykłady, że pacjenci nie biorą tak często zasiłków chorobowych, nie biorą zwolnień lekarskich, a więc ich produktywność rośnie, i aktywność społeczna, prawda, rodzinna są takimi samymi pracownikami czy członkami rodziny jak my wszyscy i przez długie lata bardzo dobrze funkcjonują.
Panie profesorze, te programy lekowe, w których uczestniczy również pańska klinika, czy dziś możemy oceniać ich skuteczność?
Tak, mamy mierniki. Zresztą obserwujemy w sposób ciągły stan pacjentów na kolejnych wizytach, wpisując różne wyniki skal. I rzeczywiście również bardzo ważnym narzędziem jest rezonans. Patrzymy na stabilizację ognisk, brak tych nowych ognisk, co wskazuje, że stłumiliśmy proces chorobowy. I to jest najlepsza rekomendacja dla tych właśnie działań z wczesnym leczeniem.
Ta remisja choroby jak długo może trwać?
Bardzo różnie, ale dzięki lekom rzeczywiście może to być przez kilka lat zupełnie wyciszenie procesu chorobowego. Mogą się pojawiać oczywiście dolegliwości, różne zaburzenia, ale to też na to kierujemy uwagę i modyfikujemy leczenie wtedy, kiedy trzeba.
Panie profesorze, aktywność społeczna, aktywność zawodowa to jedno, ale pacjent ze stwardnieniem rozsianym wymaga rehabilitacji.
Tak. Oczywiście na wczesnym etapie jest to wystarczające, aby pacjent sam aktywnie kontynuował aktywność fizyczną. Był oczywiście bez przeciążeń, bez nadmiernego zmęczenia, ale pamiętając o różnych częściach ciała i ćwiczeniach z tym związanych, kończyny nawet z niewielkim niedowładem muszą być wytrenowane, aby uniknąć spastyczności. Ale też zdrowy tryb życia, wiemy o tym, że zmniejsza ryzyko rzutów i progresji choroby. Ale mamy też dość dużą rzeszę pacjentów z zaawansowaną postacią choroby, którzy przez lata nie byli leczeni według tych nowych standardów. Określamy to jako wtórnie postępujące SM i tu ta rehabilitacja ma ogromne znaczenie, dostęp do niej też, ale też są i leki na tą fazę. Oczywiście pojawiają się różne, głównie kierowane na tą fazę przejściową między rzutowo-remisyjnym SM a wtórnie postępującym, czyli taka strefa przejścia, bo to jest moment, gdzie jeszcze możemy zintensyfikować leczenie i uzyskać dobry efekt.
Czyli pan profesor wybaczy kolokwializm, po tym pierwszym obronie przez atak musi następować kolejna, bardzo precyzyjnie przemyślana strategia.
Tak, dokładnie. I pamiętając jeszcze o lekach objawowych, łagodzących ból, łagodzących spastyczność, zaburzenia funkcji pęcherza, jest tu dużo problemów, też bardzo ważne funkcje poznawcze, funkcje seksualne. Musimy szeroko patrzeć na problemy chorobowe pacjentów, tak żeby dać im szansę na normalne życie.
Udowadnia pan profesor, że neurologia to pasjonująca dziedzina medycyny.
Tak, potwierdzam, zachęcamy młodych lekarzy do wybierania tej specjalności, bo rzeczywiście tak wiele się dzieje, że jest to fascynujący świat.
A tematów do rozmów na temat neurologii i schorzeń neurologicznych jest tak wiele, że pozwoli pan profesor, że już w tym momencie kieruję kolejne zaproszenie na przyszłość do naszego programu.
Bardzo dziękuję, z chęcią.
Profesor Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Bardzo panu dziękuję. Dobranoc.
Dziękuję.